Przedstawiam człowiek, który reprezentuje Chicago, wierzący w Chicago, chrześcijański, Iwana Panasik.
Cześć, żyje i uczy się cały czas. Serdecznie wszystkich witamy, cieszymy się, że jesteście z nami. I przede wszystkim chcę powitać tutaj pastora Pawła Chojeckiego z Lublina, z kościoła Nowe Przymierze.
Nowego Przymierza,
ja,
tak.
Nowego Przymierza. I prowadzącego telewizję internetową, największą chrześcijańską internetową telewizję w Polsce, Idź Pod Prąd. Także cieszymy się, przylecieli do nas wczoraj. Zmęczeni i już do pracy. Cały zespół jest tutaj z nami, więc przywitajmy go gorąco i posłuchamy o wizji, o pracy i nieustannym motorze do działania.
Dziękuję za miłe przyjęcie. Cieszę się bardzo, że akurat w tym towarzystwie zaczynamy pierwsze spotkanie. Jak Iwona powiedziałaś, nie przyjechałem sam, jestem z zespołem. Część tego zespołu to moja rodzina, bo takśmy zaczynali od bardzo małego kościoła, który mieścił się w naszym domu, można powiedzieć przysłowiowo w naszej kuchni, 9 osób się spotykało. Tak mniej więcej 90 to był 5., 7 rok, wcześniej już 10 lat byliśmy chrześcijanami. Różne koleje, ruch oazowy, katolicki, później szukanie własnej drogi, ale od 95-97 roku to już w tym mniej więcej formacie funkcjonujemy. I także jest moja żona Marzena. Która urodziła trójkę wspaniałych dzieci. Dwoje z nich są z nami, dwie córki. Eunika starsza tam kręci i Kornelia tutaj. Mąż Euniki, Szymon. Para romantycznie poznała się w naszej telewizji, ale jeszcze powiem, żeby było ciekawiej. To tak zdecydowali, żeby rozpocząć jakąś bliższą znajomość właśnie jadąc na spotkanie z Joe Łosiakiem w Krakowie. To był 2021 listopad. Pamiętasz, Joe? To właśnie oni tam start to date. Ja? Także bardzo niezwykła historia. Są też z nami jeszcze Hania, to nasza wokalistka w kościele. Myślę, że może później dawam próbkę talentu, który dał jej Bóg. Ania, która skończyła prawo, a wylądowała jako szef technicznej ekipy tu naszej grupy i no, filar techniczny naszej telewizji. Tak jej się spodobało operowanie tymi wszystkimi mikserami, przyciskami, że po prostu nie można jej oderwać. I jeszcze, także witamy Aniu. Jeszcze jest z nami Mateusz. Mateusz zrobił karierę w banku, w ekonomii, no ale jak się nawrócił, no to zaczął myśleć o zaangażowaniu full time w służbę misyjną. Na razie jest pół na pół i jest w trakcie procesu decyzyjnego. Zajmuje się wsparciem logistycznym, planowaniem, ale też wydawaniem programów w naszej telewizji. No i siebie tam już nie będę długo przedstawiał, bo Iwona już to zrobiła. Także w takiej grupie przyjechaliśmy do was. 3 osoby są pierwszy raz w Stanach. Szymon jest pierwszy raz, Mateusz i Hania. Także później możecie ich zapytać. Pierwszy dzień w Chicago, pierwszy dzień w Ameryce. Trochę tak, jak mi mówili, że wydaje im się to, jakby film oglądali na razie. Nie? Jeszcze to do nich wszystko nie dociera. Także to gwoli przedstawienia naszej grupy. Tu akurat okazało się, że są goście, którzy razem z Joe gdzieś tam pracowali w Campus Crusade. To powiem, że Campus Crusade miało ważny wpływ na moje nawrócenie, mojej żony. Można powiedzieć, że takie 3 czynniki się złożyły. Katolicka oaza, czyli Joe Łosiak, no bo to on z księdzem Blachnickim zmajstrowali to dzieło, dzięki któremu być może 1 lub 2 Polaków usłyszało Ewangelię. Ile się nawróciło, nie wiemy, bo wrócili do parafii i to jest trudno mierzalne. Drugi czynnik to właśnie Campus Crusade, bo pierwszą książkę taką, która no, przewróciła moje myślenie, bo wcześniej jako ateista myślałem, że Biblia to mity, ale najpierw sam zacząłem sprawdzać, a potem wpadła mi w ręce książka, zresztą przez Ruch Oazowy, Więcej niż cieśla, Josha McDowella. A trzecim czynnikiem, to z całkowicie innej bajki, ale też z Ameryki, David Wilkerson, charyzmatyczny z kościoła zielonoświątkowego, człowiek, który robił różne krucjaty wśród narkomanów w Stanach Zjednoczonych, w 1986 roku przyjechał do Polski. I w hali Wisły w Krakowie miał wielką ewangelizację na ponad 3000 osób i wtedy zaproszeni przez naszych przyjaciół z Ruchu Oazowego wraz z żoną byliśmy na tym spotkaniu i oboje wtedy zwróciliśmy się osobiście do Jezusa Chrystusa i od tego czasu staramy się Mu służyć. Także to historia, a teraz chciałem przejść do naszego głównego tematu. Czy dokończymy dzieło Solidarności? Tak nam to chodzi po głowie. Najpierw, no dlaczego pastor mówi o politycznej sprawie? Bo Solidarność to przecież ruch polityczny. Kiedy jednak spojrzymy na jego historię, to on nie był tylko polityczny, albo raczej on był emanacją polityczną dużo głębszych zjawisk. Był emanacją polityczną dążenia do wolności, które zostało szczególnie podlane przez Ruch Oazowy, księdza Blachnickiego i Joe Łosiaka. Inaczej mówiąc, i to zgadzają się praktycznie wszyscy badacze tego okresu, że gdyby nie Ruch Oazowy, właśnie wzmocniony przez amerykańskich protestantów z Campus Crusade w połowie lat 70., to nie byłoby roku 80. To nie byłoby roku 80. A oczywiście tego w gazetach nie pisali. To my, chrześcijanie, patrząc na historię, patrząc na kulturę, dopiero to widzimy po latach, że to właśnie to chodzenie z książeczką, czy słyszałeś o czterech prawach życia duchowego, czy duchowego życia, to, że około milion, a niektórzy szacują, że 2 miliony ludzi zetknęło się z Ewangelią, zetknęło się też z protestantyzmem, z kulturą amerykańską przez to w dużej mierze, to dało ten impuls, że wyszliśmy na ulicę i 10 milionów Polaków powiedziało, chcemy zmiany. Ta zmiana się do końca nie udała, ale w to nie będę wchodził. Mówimy dokończyć, czyli coś już się zaczęło, coś trwa, a my chcemy to doprowadzić do dobrego końca. O tym, dlaczego to jeszcze nie jest koniec, no to być może, jeśli będziecie pytać, będę mógł trochę więcej opowiedzieć. No, jednym z przykładów tego, że to nie jest jeszcze państwo wolności, to jest to, że ja mam proces. Jest dość skandaliczny. Akt oskarżenia przypomina maksymę znaną z komunistycznych czasów. Dajcie mi człowieka, a paragraf to już my sobie znajdziemy. Tam jest takie mikstrze, takie poplątanie z pomieszaniem i wypowiedzenie wojny Korei Północnej i obraza prezydenta i obraza narodu polskiego, no i tak dalej, i jeszcze te uczucia religijne i tak dalej. Także to pokazuje, że w Polsce człowieka można zgnoić o tak, jeśli jest niewygodny władzy lub biskupom rzymskokatolickim. No, taka jest rzeczywistość. Możemy dyskutować, czy to dobrze, czy nie, ale no, mi osobiście takie państwo się nie podoba i nie chciałbym, żeby moje dzieci i wnuki, żeby zostawić takie w pół drogi państwo pokoleniu naszych wnuków. Nie? Stąd jeszcze, może już starzy jesteśmy, ale myślimy o tym, żeby zrobić coś, żeby domknąć to, co rozpoczęło się w Ruchu Oazowym przez Solidarność i co trwa do teraz, bo Polacy dzisiaj się budzą. To jest kolejny czynnik, czyli pierwszy to historia, drugi to, że Polacy dzisiaj są w przełomie. Będę mówił jutro więcej na ten temat, także tylko powiem, upadek potęgi Kościoła rzymskokatolickiego to jest po prostu lawinowe i do tego nałożyła się wojna. Wojna Putina napad Putina na Ukrainę. 3 miliony uchodźców, z tego może kilkaset tysięcy chrześcijan ewangelicznych. Mamy bardzo dużo kościołów teraz ukraińskich. Często liczniejsze są kościoły ukraińskie w polskich miastach niż polskie. Nie? No to teraz mówimy, to już my musimy dogonić, nie? No trzeba coś robić z tym. Także ten temat zostawiamy. No i najważniejsze zostawiam na koniec. Dlaczego pastor mówi o polityce, angażuje się w politykę, stara się dotrzeć do polityków? Otwórzcie Biblię, jeśli możecie. Oczywiście skorzystamy też z naszego ekranu, ale jeden werset warto sobie przypomnieć, bo kiedy mówimy o apostole Pawle, nie? Co wiecie o apostole Pawle? Co byście powiedzieli o nim? No, napisał tam kilkanaście ksiąg Nowego Testamentu. Nie? Misjonarz pogan, nie? Apostoł pogan. Co jeszcze? Nie? No, człowiek, który, można powiedzieć, wchodził tam, gdzie inni albo się bali, albo jeszcze nie doszli i tak dalej. Nie? Mówił, ja nie chcę iść tam, gdzie już ktoś zaczął pracę. Ja chcę iść tam, gdzie nikogo jeszcze nie było. Wiele tego typu rzeczy słyszy się w kościołach, ale zobaczmy jeden werset Biblii, gdzie sam Jezus mówi o apostole Pawle. Tu już ten werset macie. Idź, to do Ananiasza mówi, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje. No i teraz uwaga. Przed pogan i synów Izraela. Zauważyliście coś, co zrobiłem? Dokonałem biblijnej manipulacji w tym momencie. Tylko że zobaczcie, że założę się, że nie słyszeliście na kazaniu, żeby ktoś o tym powiedział. Czyli to nie ja tej manipulacji mówię, bo ja akurat dzisiaj chcę o tym mówić, tylko zgubiliśmy ze słowa Jezusa, bo to Jezus opisuje apostoła Pawła, i mówię, zobaczcie, będzie moim świadkiem przed narodami. Będzie moim świadkiem wobec synów Izraela. I o tym wiele kazań powiedziano. Ale zobaczcie, że tu jest, będzie moim świadkiem wobec królów. Czyli polityków. Czyli Jezus troszczy się o polityków. Ja osobiście nigdy nie słyszałem, ale może wyście słyszeli. Kazanie na ten temat, że Jezus wysyła apostoła Pawła szczególnie do polityków. Bo ja słyszałem, że wysyła do narodów. Słyszałem, że wysyła do Izraela, do synów Izraela. Paweł mówił, że przez głoszenie Ewangelii poganom myśli, że pobudzi do zazdrości tych swoich ziomów, no i może się nawrócą do Jezusa. Ale czy słyszeliście kazanie, że Jezus wysłał apostoła Pawła, żeby zaniósł jego imię do polityków? No bo wszyscy chcą być naśladowcami apostoła Pawła, nie? Ale mówią, my się w politykę nie angażujemy. My nie prowadzimy żadnej misji ewangelizacyjnej do polityków. Ja nie mówię, że każdy chrześcijanin ma prowadzić misję ewangelizacyjną do polityków. Tego nie mówię. Ale chcę pokazać, że misja do polityków jest przez Jezusa przekazana apostołowi Pawłowi. Czyli przyjmuję, że w Kościele, który buduje się na listach i dorobku też apostoła Pawła, na dorobku misyjnym, powinno być miejsce na ewangelizację polityków, no bo królów nazwiemy politykami. Nie wiemy jak, nie wiemy kto, to zostawiam. Ale pokazuje, że nie można powiedzieć, że my chrześcijanie nie wychodzimy do polityków. My chrześcijanie wycofujemy się z obszaru politycznego. Zostawiamy to niewierzącym. My jesteśmy czyści. To w niebie tak, w niebie to tak możemy mówić, ale nie na ziemi. Także mam nadzieję, jak już co tam dalej powiem, to nieważne, ale ten werset, żebyście sobie zapamiętali. Bo to jest, można powiedzieć, kluczowy dowód że Kościół, przynajmniej w Polsce, w naszym pokoleniu, zatracił część misji, którą Jezus mu zlecił. Czego jeszcze, można powiedzieć, nie dostrzegają w Biblii chrześcijanie? Ja akurat, może dlatego, że długo byłem ateistą, miałem takie zacięcie komunistyczne, myślałem o naprawie świata metodami naturalnymi, no to kiedy czytałem Biblię, no to od razu widziałem takie wersety, które wprost odnoszą się jako nakazy lub obserwacje do polityki, do urządzania państwa i tak dalej. Inaczej mówiąc, w Biblii jest masa. Ja pokażę wam tylko tak, wiecie, jako glimpse takich kilka wersetów, które mówią wprost o polityce, o zarządzaniu państwem, żebyście zobaczyli, że naprawdę tam są i w Starym, i w Nowym Testamencie mocne teksty na ten temat. Mocne przykłady, mocne zderzenia chrześcijaństwa z polityką i tak dalej. No oczywiście Księga Przypowieści Salomona. Król, czyli polityk, no to jest ten obszar ewangelizacji apostoła Pawła. Król umacnia kraj prawem. Kto ściąga wiele podatków, niszczy go. Cały świat już to wie, widzi i tak dalej. Kościół powinien tego nauczać, no bo to jest Słowo Boże. Jedźmy dalej. Gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto. Lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się. Dzisiaj przejeżdżaliśmy przez Jackowo, przez Milwaukee i okolice. Pulaski Road i tak dalej. Gdzie są Polacy? Nie ma. Nie ma. Dlaczego nie ma? Bo coraz ciężej tam żyć. Bo coraz więcej przestępczości. Oczywiście są różne bytowe podatki, tłoki, małe działeczki, dom przy domu, ale też jest coraz więcej przestępczości. Że w nocy, a mieszkałem trzy doby na Jackowie i wyszedłem tam w nocy. Akurat był sklep z alkoholami, monopolowymi. Szybko wróciłem do domu. Nie, to tu nie pospaceruję nocą, nie? Także ludzie kryją się. Gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się. Gdy sprawiedliwi triumfują. Tutaj, w tej waszej okolicy, w tym, ale takich miejsc jeszcze w Stanach jest wiele. Jak się jedzie, to jest za Grace Church, Lutheran Church, jakiś Presbyterian Church. Po prostu kościół za kościołem niekiedy po jednej stronie, jeden po drugiej drugi. Nie? Czyli jest tu dużo pobożnych ludzi, no bo te kościoły mają wzięcie. Nie? Jest tu dużo pobożnych ludzi i dlatego ludzie chcą tu mieszkać. Ludzie właśnie wychodzą z bezbożnego Chicago, nie? Tych dzielnic szczególnie, gdzie naprawdę jest strach wyjść wieczorem i mówię, wow, tu chcę żyć. No to zobaczcie. Salomon dokładnie, Słowo Boże to mówi. Zobaczcie jeszcze z Księgi Przysłów. Bardzo, bardzo piękne porównanie. Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca. Tam mówiliśmy o bezbożnych jako pewnej dominacji, a tu jest król. Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogiego ludu. Im mniej rozumu ma książę, tym okrutniejszym jest zdziercą. Lecz kto nienawidzi wymuszonych datków, długo żyć będzie. Szczególnie ten pierwszy werset, bezbożny władca. Jeśli chrześcijanie wyjdą z polityki, to kto będzie rządził? Czy chcemy żyć tak, jakby jak zwierzyna łowna, ryczący lew, zgłodniały niedźwiedź, który poluje na uczciwych, ciężko pracujących ludzi. Chcemy żyć w takim państwie? W Polsce, no to myśmy się już przyzwyczaili, lata komuny, a teraz nie jest wiele lepiej. Jeśli będziecie chcieć, zresztą wiecie, jak jest w Polsce, macie kontakty, macie internet, to już nie są te czasy, że jak ktoś z Polski przyjechał, no to tam, a i powiedz, jak tam się żyje, czy co tam się stało, jesteście, mam nadzieję, poinformowani. Część z was pewnie ogląda dość regularnie naszą telewizję, no to tam nie będę tego tematu rozwijał. Chrześcijanie odejdą z polityki, w to miejsce wejdą ludzie niegodni albo bezbożni. I będziemy mieć, jak to się mówi, przenośnie piekło na ziemi. Oni już to nam zapewnią. Skąd się wzięła ta teologia, żeby się nie interesować polityką, żeby w ogóle nie głosować, żeby nie było chrześcijan w polityce, nie wiem dokładnie, ale wiem, że na pewno w czasach komunizmu było rozmiękczanie Kościoła przeróżnymi fałszywymi doktrynami i myślę, że stamtąd pochodzi też ta. Ja wiem, że polityka dzisiaj jest trudna, jest dużo trudniejsza niż 100 lat temu, ale przynajmniej część Kościoła Jezusa Chrystusa powinna być dobrze poinformowana, żeby informować innych i też powinni być tacy z nas, którzy będą chcieli przyjąć na siebie odpowiedzialność rządzenia, bo Bóg nie chce, żeby bezbożny władca rządził. To widzimy też i przecież w historii Izraela, a możemy na koniec tego, mówię, krótkiego przeglądu politycznych wersetów Biblii, ich można by setki znaleźć. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie, kazanie apostoła Pawła, jedno z najważniejszych kazań, szeroko omawiane i często, czyli mowa apostoła Pawła do polityków ateńskich na Areopagu, 17 rozdział Dziejów Apostolskich i tam apostoł Paweł, zobaczcie, przedstawia konkretną wizję Boga dla całościowego życia społeczeństwa, czyli dla polityki, bo polityka jest od słowa miasto, polis, czyli wszystko, co wiąże się z zarządzaniem miastem, czyli dzisiaj mówimy państwem. Nie? Zobaczcie, z jednego pnia, Paweł mówi o Bogu, wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice. Tu mamy ten kontekst całościowy, czyli historia i geografia. Nie wiem, czy lubiliście w szkole te przedmioty, ja uwielbiałem. Historia i geografia. Czas i miejsce. I każdy naród ma cel. Ma, można powiedzieć, kryterium, w oparciu o które Bóg na niego patrzy i rozlicza, czy dając błogosławieństwo lub odejmując błogosławieństwo. Wiecie, w jakiej trudności znajduje się Ameryka. I to przecież nie kosmici was zaatakowali. Nie. To właśnie naród amerykański odchodzi od swoich korzeni, czyli od oddaniu Bogu i Jego Słowu. I to macie. Zobaczcie, w kazaniu ewangelizacyjnym, tu akurat właśnie do królów, o tym im mówi. Słuchajcie, Bóg nie zajmuje się tylko zbawieniem jednostki, ale On chce, żeby całe narody do Niego się zwracały. Czyli teraz, kiedy myślimy o ewangelizacji Polski, owszem, chcemy, żeby jak najwięcej naszych braci i sióstr czy ewangelizacji Polonii tu znalazło się w niebie. To jest nadrzędny cel, oczywiście każdy inny będzie nieporównywalnie mniejszy. Ale cel dla narodu, zobaczcie, żebyśmy się zbliżyli do Boga jako naród, a nie tylko, żebyśmy wyrwali z tego narodu ileś tam jednostek. Nie? To jest całkowicie inne spojrzenie na ewangelizację, bo my tych ludzi nie wyrywamy i zamykamy w gettach, bo tak zakony katolickie powstały. Nie? To było to błędne myślenie, nie? Że świat jest zły, no to my sobie mur zrobimy, będziemy tylko wyciągać po jednym, zamykać w klasztorze i siedzimy tam. Nie? I jest pięknie. Byliśmy dzisiaj na Moody Bible Institute i tam przewodnik powiedział nam przy wejściowym tym korytarzyku, nie wiem czy znacie to miejsce, jak się wchodzi na ten główny plaza, to miejsce, nie? I mówi, stoimy w środku i mówi, tu są dwie bramy. Jedna prowadzi na dziedziniec do tego świata chrześcijańskiego, gdzie się budujemy, gdzie dostajemy wykłady, gdzie pięknie śpiewamy, gdzie się modlimy. A gdzie prowadzi ta druga? Downtown Chicago. Do świata. Żeby właśnie iść i zmieniać świat. To jest nasze, mamy się budować w społecznościach, które są wywołanymi i skupionymi przy Jezusie Chrystusie, czyli w kościołach. Ale musimy iść i zmieniać świat. Nie? To jest oczywista nasza misja, ale ten tekst pokazuje, że musimy, zresztą wielki nakaz misyjny, Campus Crusade, cały czas Mateusz Ewangelia Mateusza, 28, nie? Ostatnie wersety, wielkie posłannictwo. I zobaczcie, kogo, do kogo mamy iść? Nie do ludzi. Owszem, w Marku jest wszelkiemu stworzeniu, ale co Mateusz powiedział? Idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Czyli to naród ma to miejsce na ziemi i granice, czyli państwo. Naród jest punktem koncentracji naszej ewangelizacji. Czyli my musimy myśleć nie tylko o koncepcji ewangelizacyjnej, że na przykład tam Billy Graham zrobi krucjatę i na cały świat będziemy ją transmitować. Super, fajna sprawa. Ale my musimy pomyśleć, że każdy naród ma swoją specyfikę. Apostoł Paweł, zanim wyszedł do Ateńczyków, to studiował ich historię, studiował ich filozofię, bo z pamięci cytował tu, w tym kazaniu, będziecie mieć cytat z filozofii jednego z poetów. Mówi, jak jeden z waszych poetów mówi, w nim poruszamy się i żyjemy. Czyli studiował ich historię, filozofię, ich kulturę. Nie? I przyszedł do nich, mówiąc do ich elity, tak jak go Jezus posłał. Zobaczcie, głos Kościoła dociera do elity. Głos Kościoła dotyczy narodu. Bo naszym celem, tak jak Mateusz mówi, jest przekształcenie każdego narodu. A każdy naród ma inny język, inną kulturę, inną historię. Czyli my musimy dostosować Ewangelię, znaczy nie Ewangelię jako przesłanie, bo to Jezus umarł za nasze grzechy, tu już nic nie zmienimy, ale prezentację Ewangelii, czyli ewangelizację, my musimy dostosować do każdego narodu. I to jest właśnie pełne, wielkie posłannictwo. Że nie można tej samej metody zastosować na całym świecie bez żadnej korekty. Nie? Czyli inaczej mówiąc, dlaczego Amerykanom w Chicago nie udało się zewangelizować Polaków do tej pory? Oni chodzą do swoich kościołów, do swoich sklepów, do swoich i tak dalej, nie? Moim zdaniem stosują metodę, że tak powiem, działającą na innych Amerykanów, tego anglosaskiego czy protestanckiego backgroundu. Nie? Dopiero teraz przyszli Latynosi, no to już Kościół amerykański już zaczyna działać na modłę latynoską. Już są napisy, już wszystkie materiały Campus Crusade tłumaczy na hiszpański. Nie? No a gdzie są polskie materiały w Chicago przez Campus Crusade zrobione? To tylko pokazuje, że do każdego narodu głosimy tę samą Ewangelię, ale inaczej budujemy mosty, czyli inaczej ewangelizujemy. Musi to być związane z kulturą. Oczywiście możemy dyskutować, co jest specyficznego w naszej kulturze polskiej, co sprawia, że Polacy odpowiadają. I tu historia naszego kościoła i telewizji. Powiedziałem, zaczynaliśmy w naszej kuchni w 9 osób. A w pewnym momencie mieliśmy niekiedy programy na żywo. Wtedy YouTube zaczynał transmisję na żywo i nasza telewizja miała pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na całym świecie, jeśli chodzi o ilość widzów na żywo. To nie, że codziennie, ale zdarzało się. Czyli zobaczcie, gdzieś z zapadłej dziury w naszej kuchni, nie? Wyszliśmy na top, a Polaków słuchało nas setki tysięcy. Nie? Niektóre nasze programy taką miały oglądalność. Nie? Czyli jeśli człowiek wykona tę pracę, pozna historię, pozna kulturę, nie wstydzi się, nie wyrzeka się tej kultury. Tak jak Paweł nie przekreślił całej filozofii greckiej, chociaż tam durnot było bardzo wiele i do dzisiaj na przykład doktryna o transubstancjacji pochodzi z doktryny, z filozofii greckiej, a nie z Biblii. Nie? Ale pochylił się nad tą kulturą. I znalazł tam, po pierwsze, coś, co mówi prawdę o Bogu, a po drugie, znalazł ingerencję Boga w ich historię. Agnostoteo, nieznanemu Bogu. To wcześniej w 17 rozdziale. Czyli zobaczcie, on zobaczył, na czym budować, nie? Że oni że ich filozofowie rozumieli, że Bóg nie mieszka na Olimpie. Jest blisko nas. I rozumiał tę drugą rzecz, że Bóg już zaingerował w ich historię. Jakbyśmy mieli teraz to do Polaków zastosować. Bardzo prosto. Polacy kochają wolność. Między innymi dlategoście tu przyjechali. Bo to jest kraj wolności. I pick-upów, jak mówię swojemu wnukowi. Nie? Także był pod wrażeniem, jak mu zrobiłem parę zdjęć i wysłałem. Nie? Czyli my musimy prezentować Chrystusa, prezentować Ewangelię jako wolność, jako wyzwolenie, jako nie tylko ratunek od piekła, ale jako wyzwolenie ze wszystkich naszych więzów, co za chwilę zresztą będę chciał pokazać. I drugie, Bóg już zaingerował w naszej historii. Kiedy mówimy człowiekowi, który przynajmniej liznął historię, jaki jest największy triumf państwa polskiego, kiedy ono doszło do najwyższych szczytów swojego rozwoju cywilizacyjnego? Katolik, protestant, ortodoks, wszyscy powiedzą jedno. XVI wiek. Nawet Żydzi mówili, że wow, gdyby Bóg nie dał Polski, to wszyscy Żydzi by wyginęli. To mówił rabin z XVI wieku. I nazwał, że Polska rajem dla Żydów. Nie? I tu chodziło właśnie o wolność. A co to jest XVI wiek w naszej historii? To jest dominacja reformacji. Czyli zobaczcie, mamy już gotowe klucze do Polaków. Jezus daje wolność, zaraz to pokażę. I w naszej historii Bóg już zaingerował. Tylko myśmy głupio później się z tym obeszli. Podobnie zresztą przecież nie wykorzystali tej szansy pierwszej Ateńczycy. Dobrze, idźmy dalej. Pokażę wam jeszcze polityczny aspekt Ewangelii, bo o tym politycznym aspekcie Ewangelii też poza naszym środowiskiem rzadko słyszycie, a niewierzący Polacy zainteresowani polityką i mając te rzeczy, o których mówiłem, to pragnienie wolności, no zaczęli masowo słuchać naszej telewizji. Najpierw z celów politycznych. Do dzisiaj, jeszcze na zjeździe tydzień temu, przyjechał do nas jeden z ludzi, który powiedział, ja zacząłem was oglądać przez Mariana Kowalskiego. A potem ten pastor tam wymachiwał Biblią, zacząłem czytać Biblię. Nie? Czyli przyszedł dla polityki, a jest dzisiaj z nami jako nasz brat w Chrystusie, obmyty krwią Jezusa. To tak działa i to mamy takich przypadków setki i tysiące. Naszą telewizję wspiera ponad 1000 osób finansowo. Większość z nich to nie są protestanci. To nie są członkowie naszego kościoła. Czyli katolicy chcą takiej telewizji, czy no, ludzie, którzy już tam są w procesie jakiegoś żegnania się z kościołem katolickim, nie wiem. Ale tylko wam pokazuję. Na zjazd w najlepszym, można powiedzieć, układzie przyjedzie 200 osób, a wspiera nas 1000. No to muszą być tego typu ludzie. No. Dobrze, ten polityczny aspekt Ewangelii. Zobaczcie, jak apostoł Paweł wręcz chłoszcze Koryntian. Nie mówi do nich tak, że tak powiem, opcjonalnie. To jest bardzo ostre napomnienie, to co tu się pojawia. Zobaczcie. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Pamiętacie to, co było w Starym Testamencie? Że jeśli rządzi bezbożny władca, to poluje na ludzi, można tak powiedzieć, nie? Jak zwierzynę łowną nas traktuje. I on tu teraz chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Czyli wy macie potencjał do rządzenia, ale z jakichś powodów duchowo-psychicznych rezygnujecie i godzicie się, żeby głupcy wami rządzili. Nie wiem, jak jest w Stanach, ale wiem, jak jest w Polsce i wiem, że to prawda. Dalej, zobaczcie, on nie kończy w tym miejscu. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi. Za chwilę pokażę, dlaczego to jest taka straszne przestępstwo chrześcijan, że się godzą na niewolnictwo. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje. I tu jest w tym materialnym, gdyby nie rozumieli, zobaczcie, poprawia. Gdy was ktoś łupi, gdy się nad wami wynosi, gdy was po gębie bije nawet. Zobaczcie, jaka skala upodlenia tych chrześcijan. Oni się na to chętnie godzą. Mówi się w Polsce o duchu niewolnika albo chłopa pańszczyźnianego. Na pewnoście słyszeli o tym. Że nasz naród został pozbawiony elity, czyli ludzi, którzy bardziej cenią wolność niż inne wartości, a resztę się wytresowało, żeby się nie buntowali. Żeby się nie buntowali. Po co otworzono granice w ramach Unii Europejskiej? Bo kiedy zniszczono Solidarność, to kilkaset tysięcy działaczy, z jednym z nich spotkamy się na Florydzie, pan Żukowski, dostało paszporty w jedną stronę. Mówi się o 800 tysięcy, prawie o milionie ludzi być może, bo to z rodzinami, wiecie, no, ojciec dostaje paszport w jedną stronę, no to jak się uda, to jeszcze i ściągnie rodzinę, nie? Oni nie chcieli tych ludzi w Polsce. Oni nie chcieli was też. Zobaczcie, przecież nie było żadnego egzodusu czy tej starej Polonii z Londynu, jeszcze wojennej, od Andersa, nie? Teraz właśnie mamy spotkanie równolegle w Londynie, gdzie prawnuk generała Sosabowskiego działa. Oni tam zostali. Komuna ich nie przyjęła i ta postkomuna ich też nie przyjęła. I wam też się nie udało zbudować biznesów w Polsce, ani być senatorami czy posłami i tak dalej. Jakiś ochłap wam dali. Jednego senatora, czy dadzą, czy nie dadzą. Długo mógł o tym mówić. Zobaczcie, że to jest w formie ostrego napomnienia, a nie propozycji do intelektualnego rozważenia. Dlatego my musimy to sobie mocno wziąć do serca, że nie możemy się godzić, by głupcy rządzili. Nie możemy się godzić, żeby złodzieje nami rządzili. Nie możemy, żeby butni politycy nami rządzili, którzy nie chcą służyć. Bo od czego jest słowo minister? W kulturze protestanckiej, ono przyjęło się też na wszystkie kultury. Minister to jest przecież kiedyś pastorów nazywano minister, czyli ten, który służy, nie? Komu oni służą? Dobra, pokażę wam jeszcze kilka innych bardzo podobnych fragmentów. Też list do Koryntian, żebyście zobaczyli, że nie na jednym fragmencie buduję to, co mówię. Paweł mówi, drogoście kupieni, czyli polityczny aspekt. Teraz będzie polityczny aspekt Ewangelii, bo drogoście kupieni, czyli Jezus umarł za was, zapłacił za wasz bilet do nieba swoją krwią. Zobaczcie, jaki jest skutek. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. We wszelkiej postaci, także politycznej. Pokazałem to we wcześniejszym fragmencie. Nie? Zobaczcie, no bo może powiecie, że to apostoł Paweł, jakiś wariat. Są nawet próby wyrzucenia apostoła Pawła, znaczy jego listów z kanonu Pisma Świętego. Oczywiście heretyckie próby i ja tylko pokazuję, że no niektórym apostoł Paweł nie pasuje. No to zobaczmy Piotra i Jana, Dzieje Apostolskie. I czwarty rozdział i piąty mamy sytuację, kiedy władza państwowa próbuje zamknąć usta Kościołowi. Mówi, nie wolno wam tak mówić. I najpierw mówią do tej władzy delikatnie Piotr i Jan, czyli kolejni apostołowie, nawet można powiedzieć wcześniej niż apostoł Paweł, nie? Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga? Czyli zobaczcie, on nie mówi o swoim poglądzie, nie? On mówi, weźcie to, co wiemy ze Starego Testamentu, tak jak znamy Boga Starego Testamentu, mówi do ludzi Starego Testamentu, mówi w obliczu Boga, czy słuszna to rzecz? Raczej was słuchać, aniżeli Boga? Zadaję im takie retoryczne pytanie. Oczywista jest odpowiedź. Nie? Sami osądźcie, zobaczcie, drugi raz ich łapią, drugi raz ich chcą zastraszyć. Wtedy na drugim sądzie Piotr i apostołowie, zobaczcie, liczba mnoga, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To jest konflikt Kościoła z polityką. Kościoła z bezbożną władzą polityczną. Oni się tego konfliktu nie bali. Oni się nie cofnęli, kiedy władza powiedziała, nie wolno wam tak głosić. No to oni powiedzieli władzy. Co się dalej działo? To możemy sobie przeczytać w Dziejach Apostolskich. Oczywiście w historii, szczególnie historii Ameryki, widać, że najpierw, zanim przyszła ta tak zwana rewolucja amerykańska, konstytucja i te sprawy, to się rzadko mówi, ale prawdziwa historia jest taka, że 20, 30, 15 lat wcześniej, tu na wschodnim wybrzeżu, poszli do tych kolonistów misjonarze z głoszeniem Ewangelii, z pokazywaniem politycznych skutków Ewangelii, tych wolnościowych. I ci ludzie się masowo nawracali. Czyli rewolucje, to tak jak, zobaczcie, Solidarność i Ruch Oazowy. Rewolucję amerykańską, przebudzenie rozumiane jako wielki wysiłek misyjny amerykańskich kościołów. I ci ludzie, ożywieni przez Jezusa Chrystusa, potem powiedzieli największemu władcy tamtych czasów, czyli angielskiemu królowi Jerzemu, nie będziemy już ci płacić więcej podatków. Dość. Nie chcemy wojny z tobą, ale nie pozwolimy się wyzyskiwać. Wysłał armię. Armia przegrała z wieśniakami. Ewangelizacja polityków to dość prosta rzecz. Pierwsza wyprawa misyjna apostoła Pawła. Jesteśmy na Cyprze i jaki jest punkt kulminacyjny wyprawy ewangelizacyjnej apostoła Pawła na Cypr? Ktoś pamięta? No to zobaczmy. Wtedy prokonsul, czyli rzymski zarządca, ujrzawszy, co się stało, znacie tę historię, jeśli nie, doczytajcie w 13 rozdziale, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Jeśli weźmiemy później procesy apostoła Pawła z końca Dziejów Apostolskich, nie będę czytał, bo to bardzo długie, tam są wręcz ewangelizacje namiestników rzymskich, król Agryppa, 24, 25, 26 rozdział. Punktem kulminacyjnym tej ewangelizacji jest, kiedy król Agryppa mówi, jeszcze chwilę, to sprawisz, że ja zostanę chrześcijaninem. Pamiętacie, nie? A Paweł, no, dałby Bóg za wyjątkiem tych więzów, nie? Jak ty, nie? Także no taka wręcz troszkę humorystyczna scena. Także zobaczcie, ten werset, od któregośmy zaczęli, kiedy Jezus objawia Ananiaszowi, że ten człowiek jest narzędziem, którego pośle do pogan, do narodów, do synów Izraela, ale w środku są jeszcze ci królowie, no to widzimy, że rzeczywiście Jezus był wierny temu, co powiedział i ewangelizacja polityków działa się w całym imperium. Żeby ten temat zakończyć, no to weźmy ten tekst z listu do Filipian. Paweł jest w więzieniu już w Rzymie i zobaczcie, co mówi. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Oczywiście, no siedzi w więzieniu, nie? Czyli ma troszeczkę jak gdyby ograniczone możliwości ewangelizacji. Ale on ocenia całą tę sytuację na raczej pozytywność. Są minusy, przecież siedzę w tym więzieniu, nie mogę odwiedzać kościołów, tak jak w wcześniejszych podróżach, nie? Ale widzę, patrząc całościowo, że więcej jest plusów w tej sytuacji. Raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii, tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową, czyli jego proces za wierność Chrystusowi, stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Mamy Rzym. Tu lepsze angielskie tłumaczenia być może dadzą właśnie to, w jakim zamku. No gdzieś, to na zamku w Warburgu czy gdzieś, nie? Tu chodzi o rzymskie pretorium. A pretorianie to było tak jak tajna służba. Oni, jak gdyby na nich opierał się bezpośrednio każdy cesarz, nie? Czyli to było coś więcej niż jego ministrowie, można tak powiedzieć. Zobaczcie, w całym pretorium i wszystkim innym. Ewangelizacja polityków jak na dłoni. Pokazałem to na wielu przykładach. Zobaczcie, skutek jeszcze dodatkowy. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Czyli zobaczcie, co jest plagą chrześcijan, plagą Kościoła. Nie nieznajomość Ewangelii, tylko strach przed jej jasnym prezentowaniem, że nam coś zrobią, że jeśli będziemy w sposób taki zdecydowany, odważny mówić, no to stanie się nam krzywda. No i zobaczcie, kiedy Paweł głosi Ewangelię w środku, w jaskini lwa, można tak powiedzieć, w pretorium, w otoczeniu cesarza, no to chrześcijanie zaczynają, cały Kościół zaczyna iść w górę. Nie? Tym przykładem prowadzony. Taka tylko taki off-topic. W Biblii wiecie, że jest mowa o fałszywych braciach. Nie? Oczywiście oni tam przynoszą różne herezje i tak dalej, kłopoty, ludzi na manowce, dzielą kościoły, no to wszystko znamy. Ale apostoł Paweł pokazał nieco inny cel, albo dalszy cel tych ludzi. Zobaczmy. List do Galacjan. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni, zobaczcie, ta agentura miała w Kościele Apostolskim. W Kościele Apostolskim agentura miała dość szerokie, jakby to powiedzieć, możliwości operacyjne. Pytanie, czy Polacy po 50 latach komuny, zarówno tu w Stanach, bo przecież infiltracja Polonii była ogromna, znaczy była, no, rozumiecie, i my tam w Polsce, czy dzisiaj dalej to nie jest, że tak powiem, jednym z ważnych atutów negatywnych w ewangelizacji Polski? Działalność fałszywych braci, których celem jest, weszli potajemnie, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie. Żeby, po co? Pamiętacie? Nie wolno się czynić, pozwalać być niewolnikiem. Chrystus wykupił nas, abyście się nie... Fałszywi bracia będą szpiegować, będą rozbijać, będą oczerniać, no, wszystkie tam różne rzeczy będą, ale ich celem jest, żeby Kościół żył w niewoli. Żeby żył w strachu przed ludźmi. Żeby żył w strachu przed władzą. Niestety myślę, że wśród Polaków im się to udało. Wśród Amerykanów jeszcze nie. Ale próbują zrobić to samo. Na koniec chciałem wam powiedzieć jeszcze, że Kościół nie może być tylko tym miłym miejscem, takim miejscem schronienia, miejscem ucieczki, miejscem leczenia ran, miejscem pocieszenia. On tym jest, ale nie może być tylko tym. A nawet powiem, nie może być przede wszystkim tym. Bo po co został nam dany Duch Święty? On się nazywa pocieszyciel, ten, który jest obok nas. Ale po co został nam dany? Żeby nas pocieszyć? Żebyśmy nie płakali? Nie, to dopiero w niebie wszelką łzę Bóg otrze z naszych oczu. Duch Święty został dany, abyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa. I teraz można by jeszcze zadać sobie pytanie, jakimi? Mądrymi, tak, znającymi Biblię, tak, współczującymi, tak. Ale chyba najczęściej pojawia się to, co się pojawiło w Księdze Jozuego. Kiedy Bóg przygotowywał przywódcę na miejsce Mojżesza, to pamiętacie, mówił jak do nierozumiejącego, bo wiele razy powtarzał to samo. Bądź mężny i odważny, bądź mężny i odważny, bądź mężny i odważny. Nie pamiętam, już z pamięci nie powiem, ale wydaje mi się, że na pewno ponad 3 razy szacuje, że gdzieś może koło 5, nie? W jednym rozdziale. Nie? To jest nasza słabość. My, wyrwani od relacji ze Stwórcą, wyrwani z Edenu, kiedy jest grzech i zło, boimy się. To jest nasz naturalny stan. Boimy się. odwaga jest stanem ponadnaturalnym, bo świadectwo ma być odważne, tak jak apostoł Paweł przed chwilą mówił. To, że ja złożyłem świadectwo właśnie w pretorium, to wielu braci nabrało otuchy i dzielnie, odważnie głosi Słowo Boże. Kościół nie tylko musi głosić Ewangelię, ale musi odważnie głosić Ewangelię. Do tego potrzebna jest prawdziwa wizja. Czyli nie możemy mieć fałszywego obrazu Kościoła, tylko prawdziwy. Zobaczcie, Korynt, mimo że Paweł bardzo poświęcony jest temu Kościołowi, kocha ten Kościół, jest zachwycony różnymi przejawami Bożego działania. No ale wiemy, że pierwszy list przynajmniej to napisał, słysząc, co się między nimi dzieje. I zobaczmy dwa tylko krótkie fragmenty. 10 rozdział, kiedy dowiaduje się, co się tam stało, mówi: a proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli wszyscy jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Jednością myśli i opinii. No, nie będę wchodził szczegółowo, ale zobaczcie. Może być albo rozbicie, rozłam. Każdy ma swoją koncepcję, nie wiadomo jaką, dziwną i tak dalej. Skąd polega sukces na przykład Campus Crusade? Przez co, Ducha Świętego dostali inaczej niż jakieś inne ruchy czy kościoły? Nie. Oni zastosowali prostą, jasną metodę działania. Wszyscy się podporządkowali temu celowi i powtarzali tę prostą, jasną metodę i dotarli do milionów, może miliardów ludzi na całym świecie. Nie? Właśnie tego, szczególnie nam Polakom, bo nam Polakom co wychodzi z naszej historii? Gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie. I z kościołami to samo. Nie? Znacie to, my znamy to, te podziały, te każdy, ojej, a o co? Jeszcze żeby się było o co dzielić. No to jeszcze bym rozumiał, nie? Ale to już w to nie będę wchodził. Kościół ma być, zobaczcie, zespolony jednością myśli. Nie? Czyli Kościół, który nie jest zespolony jednością myśli, czyli jasną wizją, będzie Kościołem cielesnym, będzie Kościołem nieskutecznym. Będzie się coś działo. To będzie coś tam dobrego w tym, ale to nie będzie to, co Jezus zamierzył dla swojego Kościoła. No, w trochę większym fragmencie opisuje to Paweł trochę dalej. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: jestem Pawłowy, ja Apollosowy, ja Kefasowy, ja Chrystusowy. I tłumaczy im, czy rozdzielony jest Chrystus, czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni. Odpowiedź jest: i Jezus za was umarł, i Jezus za was został ukrzyżowany, i w Jego imię zostaliście ochrzczeni. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. To są wersety, które są koło siebie, bardzo blisko. Nie? Czyli Kościół, który nie jest zespolony jedną wizją, jedną myślą, jednym celem, jedną miłością i jednością, jest Kościołem podzielonym, zwalczającym się nawzajem. Nie? To później Jakub jeszcze mówi: baczcie, abyście się nie pożarli i tak dalej. Czy apostoł Paweł w liście do Galacjan też podobnie mówi. Stąd widzimy, że choć jesteśmy zbawieni, choć jesteśmy obmyci krwią Jezusa Chrystusa, choć mamy przebaczone wszystkie grzechy, nawet przyszłe, to zobaczcie, jaki mamy ogromny potencjał do zła. I jak potrafimy taki wspaniały projekt, jakim jest Kościół, sprowadzić do folwarku. Kiedy Joe przyjeżdża do nas, do Polski, to grzmi: Zacytuję. Kościół nie jest twój. Kościół jest jego. To mniej więcej jest zastosowanie tego, co mówi apostoł Paweł. Przykład pozytywny do Tymoteusza. Mówi, to jest szerszy fragment, tylko zobaczcie, to jest jego umiłowany uczeń. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Nie? Tu szczególnie za moimi celami, za moim sposobem życia. Nie? Zobaczcie, coś się sprawdza, coś już komuś wychodzi, to się dołącz do tego, a nie niszcz to. Nie? A większość, no może nie większość, jakaś część, ale taka najgłośniejsza, jeśli tylko zaczyna ktoś odnosić sukces w Polsce, od razu wiedzą, co on źle robi i że to trzeba lepiej. To nie tak. Ja mówię, super. Gdzie mogę zobaczyć tę twoją chrześcijańską telewizję? Jak ty wiesz, jak to zrobić? Lepiej ode mnie, no. Gdzie ją mogę obejrzeć? Chętnie abonament ci zapłacę. No i wtedy... Wtedy nie ma. I tak dalej, nie? Także mówię, jeśli coś działa, jeśli coś, tak jak mówiłem przykład Billa Brighta i ta książeczka i materiały proste, powtarzalne i tak dalej, szybko przemawiające do studentów na masową skalę, na tamte czasy było to super narzędzie Boże. Jeśli coś działa, jeśli Bóg błogosławi, jeśli ludzie się nawracają, to przynajmniej tego nie zwalczaj. A spróbuj wesprzeć. A spróbuj wesprzeć, nie? Zakończę takim fragmentem, który mnie uderzył kiedyś, czytając Stary Testament. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Widać, że tu nie chodzi o objawienie w sensie takie, jak teraz pod Parczewem, znaczy w Parczewie, wiecie, się tam... A to już i w Chicago znacie. No to widzę, że jesteście dobrze poinformowani. Nie, nie chodzi o to. Tu najlepsze tłumaczenia oddają to, gdzie nie ma wizji, czyli jak to objawienie, które już nam jest dane, naukę od Boga, zastosować w praktyce w naszym kościele, w naszym mieście, w naszym narodzie, w naszym pokoleniu. Nie? Gdzie nie ma, jak nie będzie wizji dla kościoła, to ludzie pójdą do domu. Jeden sobie kupi nową wannę, wiecie, tam, czy spasę, tam, drugi zmieni samochód, bo to da mu wymierne korzyści. A chodzenie do kościoła, który nie ma wizji, to po co on ma tam chodzić? Będzie się nudził, będzie, że tak powiem, widział, jak się tam jedna frakcja spotyka tu, a ci piją kawę, w tym kącie i tylko sobie dzień dobry, nie? Mówią, no to po co mu taki kościół? Do czego, no? No to ja bym powoli zmierzał do końca, być może wasze pytania będą, ale jeszcze wam pokażę pewną tajemnicę naszego sukcesu. Ja jestem wychowany na dwóch, można powiedzieć, takich etosach. Kiedy jeszcze mały chłopak, 12 chyba letni, poszedłem do kina na film Hubal. To było dla mnie przeżycie mistyczne. Ja chodziłem do kina co parę dni, a nawet przez pierwsze dni to codziennie i ten sam film w kółko oglądałem. Nie? Kompletnie się utożsamiałem z tym bohaterem. No tak mają 12-letni chłopcy. Nie? Dziewczyny pewnie też, nie? Tylko tam może innych bohaterów sobie wybierają. Nie? Znam na pamięć prawie każdy dialog. Tu wybieraliśmy ten fragment dla was, no to Ania świadkiem. Nie oglądałem tego filmu z 10 lat pewnie, ale od razu wiedziałem, a on teraz to, znaczy zacytowałem, co tam mu odpowie. I chcę wam pokazać. Drugi świat, no to oczywiście ten, o którym cały czas mówiłem, czyli kiedy wziąłem Biblię do ręki, to był Nowy Testament, byłem wtedy w liceum, umarł dziadek kolegi, który czytał Biblię i nikt nie chciał, wszyscy wzięli tam jego majątek, a Biblii nikt nie chciał. No toż on przywiózł tam na stację, On tam wiele nie czytał, ale ja zacząłem czytać. Mówię, o, wiecie, wreszcie obalę te mity, nie? Będę znał te źródła, skąd się ta legenda o Jezusie wzięła. No i jak zacząłem czytać, najpierw Jezus mnie urzekł właśnie jako bohater, jako postać, którą chciałbym naśladować, nie? No potem zrozumiałem, że to najpierw trzeba być obmyty krwią Jezusa. To właśnie na tym spotkaniu w hali Wisły się wszystko domknęło, że zrozumiałem, że dlaczego ta historia się źle skończyła. Bo ja się nie zgadzałem z końcem, nie? Wszystko w tym Jezusie mi się podobało, ale ten koniec to nie bardzo, nie? Słaby, nie? Dlaczego nie wysłał tych legionów z nieba, jeśli to prawda, nie? Tak mówić, że on mógłby wysłać, nie? A nie wysłał, może nie miał, nie? Nie podobało mi się to. I David Wilkerson wtedy wyjaśnił, dlaczego ja potrzebuję Jezusa Chrystusa. I wtedy wiedziałem, to mi się domknęło, od razu poszedłem na dół. I to tak Bóg sprawił, że żeby nie było tak, że ja pociągnąłem żonę albo żona męża. To był taki tłok, że myśmy się zgubili. Ja nie wiedziałem, co zrobi Marzena, ona nie wiedziała, co ja zrobię. Ale razem spotkaliśmy się na dole, a byliśmy tam na balkonach, spotkaliśmy się na dole już po zaproszeniu Jezusa do swojego życia. Także dużo wam mówiłem o Biblii, a teraz pokażę wam króciutki fragment filmu Hubal, który myślę, że w jakiejś tam części udało się nam w życiu zacząć realizować. Bo nie myślę, że to jest koniec tego, co się stało. Zaczęliśmy w kuchni, kiedy praktycznie wszyscy nas przekreślili. Szans nie było dla nas żadnych po ludzku. I tu jest sytuacja, kiedy Warszawa padła. Kiedy wszyscy stracili nadzieję. I nawet najstarsi żołnierze, wiarusi ją tracą. I zobaczcie, jaki major Hubal tłumaczy, co jest teraz najpotrzebniejsze.
Myślisz, że są jeszcze szanse? Jak przy skoku trzeba rzucić serce za przeszkodę. Poczekaj.
Przeszkoda wydaje się nie do pokonania. I pokona ją tylko ten, kto właśnie wizją, wiarą, nadzieją rzuci, czyli już się znajdzie w swoich myślach i wyobrażeniu za przeszkodą. Jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie. Będziemy o tym mówić na Florydzie jeszcze więcej, nie? Przecież Jezus dał nam zwycięstwo. No to do jasnej go wreszcie w Polsce zobaczmy. Ja nie chcę przekazać swoim wnukom Polski, której dzisiaj się wstydzę. Nikt nie wierzy już prawie. Wszystkie statystyki pokazują, że już wszyscy myślą, a to stamtąd jadę, nic się nie da z tym państwem zrobić. No i jakoś nie mogę. Nie? Ja ciągle wierzę, że pójdę do nieba, ale widząc, że tu na ziemi moja ojczyzna rzeczywiście jest przemieniona i duchowo, i społecznie, i politycznie, zgodnie z wolą Bożą. Tak nam dopomóż Bóg. Dlatego to jest ważne, żeby teraz we wszystkich kościołach, żebyśmy zrozumieli dziejową chwilę. Bo Bóg nam daje na tacy otwartość naszego narodu, którego nie było w historii. 500 lat temu było w czasach reformacji i jest dzisiaj w Polsce. Jeśli nie jeśli mówię, ruch azowy traktuję jako cały czas nasze pokolenie. Było w 70-tych latach wielkie otwarcie i jest teraz. Czas na dokończenie. Tylko, że dzisiaj niewielu już chce to zrobić. Niewielu wierzy. Ale my docieramy do tych, którzy rozumieją tę myśl, że przecież jak wygramy bitwę, no to wszyscy się przyłączą, nie? Do zwycięzcy każdy się przyłącza. Ale przed bitwą ludzie kalkulują, czy mi się opłaci, co z tego będę miał, czy to jest jeszcze sens, czy nie narażę się i wszystko przegram, nie? No to właśnie my jesteśmy tymi szaleńcami i docieramy do takich szaleńców, bo rzeczywiście do nas tacy ludzie przychodzą. I oni to rozumieją, że nie ma wyższej wartości, wyższego celu, wyższego sensu w życiu niż walczyć, a nie polec. Pamiętacie, co generał Patton powiedział? Za swoją ojczyznę to niech nasi wrogowie umierają, a my mamy zwyciężyć. Walczyć i zwyciężyć. To jest nasza dewiza. Czyli nie mamy pieścić się naszą własną boleścią, klęskami, niemożnościami i tak dalej. Słuchajcie. Tylko ślepy by nie widział, że Bóg robi wielkie rzeczy dzisiaj w Polsce. No i teraz gdzie jest Kościół Jezusa Chrystusa? Czy żyje tym marzeniem? Czy żyje tym pragnieniem zwycięstwa? Myślę, że to się dzieje. Bo jak widzieliście w pierwszym moim procesie, wszyscy myśleli, a sobie nagrabił, to teraz niech go zniszczą i będzie spokój w kościołach, bo przestanie gadać. Ale pojawił się jeden pastor, drugi pastor, trzeci pastor. No i widzieliście tę symfonię zeznań w polskim sądzie. Kiedy pastorzy musieli się tłumaczyć z tego, w co wierzą. Z jednej strony to jest hańba dla państwa polskiego, ale z drugiej strony to jest triumf dla sprawy Jezusa Chrystusa. A to jest dopiero skromny początek. Czekamy na więcej. Dziękuję.